Moi drodzy, witam Was serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Jestem bardzo wdzięczny, że po raz trzeci mogę być razem z Wami. Pamiętam, pierwszy raz byłem w 2013 roku z moim przyjacielem Adamem. On jest jednym z liderów naszego kościoła w Legnicy. Serdecznie Was pozdrawia. W tej chwili przygotowuję kościół na pewne ewangelizacyjne wydarzenie, które rozpoczynamy od poniedziałku. Jest to takie wydarzenie ewangelizacyjne, multimedialne pod nazwą Labirynt. I robimy to dla naszego miasta i wierzymy, że wiele osób skorzysta z tego projektu. Drugi raz byłem rok później razem z moją wspaniałą małżonką, która bardzo też gorąco Was pozdrawia. Ona jest odpowiedzialna za zorganizowanie tego labiryntu, więc też pozostała w Legnicy i przygotowuje kościół do tego wydarzenia. Dzisiaj jestem z moimi przyjaciółmi, pastorem Ronim Kołodziejskim z polskiego kościoła w Calgary w Kanadzie, który to kościół miałem możliwość odwiedzić kilkakrotnie, kiedy jeszcze pastorem był jego teść. Pastor Roni wcześniej prowadził służbę misyjną, taką apostolską, podróżował po świecie, zresztą w tej chwili cały czas to czyni, głosząc Ewangelię na krańcach świata, w różnych kulturach, które są może nam troszeczkę obce, ale tam Bóg go posyła, aby głosił Ewangelię. W tej chwili jest w Polsce, przez kilka dni odpoczywa, będziemy mieli taki kontakt z sobą, żeby po kilku dniach jechać do różnych zborów w naszym kraju, a później lecą kolejny raz do Afryki i tam w kolejnym kraju będą głosić Ewangelię. Razem z pastorem Ronim jest brat Tomasz. On jest z Zielonej Góry, ale tak naprawdę z Legnicy, z naszego kościoła. Brat Tomasz niedawno oddał swoje życie Jezusowi i w zasadzie najlepiej, jeżeli on to sam powie, dlatego że jego świadectwo, jego i jego rodziny naprawdę jest niesamowicie. Tomku, bardzo proszę, zachęćmy Tomka. On nie jest mówcą konferencyjnym i na pewno jest to dla niego duży wysiłek.
Chwała Bogu. Dziękuję pastorowi za gorące przyjęcie. Dziękuję moim pastorom, że mnie tutaj zabrali. Witam Was wszystkich serdecznie. Chciałbym się podzielić moim świadectwem. Nawróciłem się ponad 2 lata temu. W poprzednim życiu bardzo, bardzo złym człowiekiem byłem. Spędziłem kilka lat w więzieniach. Moje małżeństwo po 28 latach było w gruzach. Po prostu to była tylko relacja jakby przyjaciół. Byłem też katolikiem, podróżowałem z Biblią, chodziłem na pielgrzymki, podróżowałem z Biblią dlatego, żeby po prostu jakaś katastrofa jakby się stała, to myślałem, że pójdę do nieba. Po prostu myślałem, że znam Boga, którego w ogóle nie szukałem i w ogóle Jego nie znałem w tamtym czasie. I pewnego razu pojechaliśmy z żoną do Tajlandii. Moja żona niewierząca poszła do kościoła pomodlić się o córkę naszą, która była w tamtym czasie w ciąży i zmagała się z bólem. Moja żona poszła, zobaczyła, chciała zobaczyć, jak to jest. Pomodliła się o uzdrowienie córki. Córka została uzdrowiona z tego bólu przewlekłego. Żona się nawróciła tam w kościele. Później ja oddałem życie Panu Jezusowi. To było najlepszą decyzją w moim życiu. No i wróciliśmy do Polski. Nasze relacje, dzięki Bogu, zaczęły się zmieniać. W poprzednim życiu bardzo dużo piłem, zażywałem narkotyki. Myślałem tylko o sobie. Oczywiście w swoich oczach byłem bardzo dobrym człowiekiem. Przecież nikogo nie zabiłem. No i później nawróciła się nasza córka już w Polsce. Nawrócił się jej mąż. Nawrócili się teściowie, nawrócił się mój szwagier, jego żona, cała rodzina się nawróciła i zaczęły się dziać cuda w naszej rodzinie. Duch Święty zaczął działać, zaczęły się uzdrowienia z guzów, nadciśnienia, Hashimoto i z innych dolegliwości. No ale ja do końca nie oddałem życia tak w 100%. Byłem na konferencji i bardzo mocno dotknęło mnie słowo pastora Roniego Kołodziejskiego, że dla Pana Jezusa trzeba stracić grunt pod nogami. Ja nie do końca. Zostało mi to jeszcze ze starego życia, takie jakby cwaniactwo. I pewnego dnia Duch Święty dał mi do zrozumienia, że albo to zostawię i pójdę za Panem Jezusem na całość, w 100%, albo będę się z tym się zmagał. Więc zostawiłem, zrzuciłem ten balast, poczułem lekkość, poczułem radość. To było niesamowite uczucie. No i od tamtej pory życie w naszej rodzinie, na nowo się zakochałem w mojej żonie. Jesteśmy rodziną chrześcijańską. Codziennie się spotykamy, codziennie się modlimy wspólnie z całą rodziną. I rzeczy dzieją się niesamowite. Pan Jezus czyni cuda w naszej rodzinie, w moim życiu. Wysyła mnie do najdalszych zakątków świata. Zaopatruje we wszystko. Jestem tak bardzo zakochany w Panu Jezusie. Ja po prostu za Nim szaleję, ale ja pragnę więcej, bo jest więcej. To jest niesamowite. To jest naprawdę cudowne. Dziękuję.
Amen. 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 Ciekawe stwierdzenie. Myślę, że każdy z nas mógłby w jakiś sposób z tym stwierdzeniem się utożsamić, że w swoich oczach uważałem się w porządku. Tak, dobrze jest zmienić perspektywę i zobaczyć w oczach Bożych, jak wyglądamy. Nie zawsze wtedy okazuje się, że wszystko jest w porządku. Ale dzięki Panu Bogu za to, że posłał Jezusa Chrystusa, aby On zniszczył dzieła diabła. Tomek był pod wpływem mocy ciemności, które czyniły, że wiele bardzo złych rzeczy robił, potrzebował bardzo pomocy, ale sam nie był w stanie z tego wyjść. Ale Słowo Boże mówi, że właśnie po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła, uczynić z grzesznika dziecko Boże. To jest rewelacyjne. Ja tym żyję już od 30 paru lat. Tomek mówi 2 lata, ja od 82 roku, a więc to już jest 37 lat. 37 lat idę za Panem Jezusem Chrystusem i cały czas jestem zadziwiany przez Niego, jak On bardzo mnie kochał, jak jeszcze wiele rzeczy ma dla mnie przygotowanych. Moi drodzy, przeczytam kilka fragmentów Bożego Słowa. Pierwszy fragment jest to Ewangelia Jana, 20 rozdział, 30 i 31 werset. Czytamy tam: i wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Drugi fragment Bożego Słowa jest zapisany w pierwszym liście Jana, 3 rozdział, 8 werset. Czytamy: kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. I druga część tego wersetu: a Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Bardzo mi się podoba przekład Biblii Warszawsko-Praskiej, bo on dosadnie mówi: Syn Boży objawił się właśnie po to, aby zniszczyć dzieło diabła. Syn Boży objawił się właśnie po to, aby zniszczyć dzieło diabła. I teraz, moi kochani, chciałbym, żebyśmy zobaczyli jeden dzień z życia Pana Jezusa Chrystusa. Tylko jeden dzień, a zobaczymy, jak wiele rzeczy tego dnia się wydarzyło. Otworzymy Ewangelię Łukasza, 8 rozdział, i będziemy czytać od 22 do 56 wersetu. To będzie obszerny fragment, ale on jest bardzo obrazowy. Jest to ilustracja tego dnia. Tego jednego dnia z życia Jezusa Chrystusa i ten dzień następnie odniesiemy do naszego życia. Nie wiem teraz już, z jakiego tłumaczenia będę czytał ten fragment, bo ostatnio korzystam też z nowego tłumaczenia wydanego przez Ewangeliczny Instytut Biblijny w Poznaniu. Jeżeli możemy rozpocząć ten fragment, zobaczę, bo tu będzie Biblia Warszawska. Okej, okay, dobrze, poczekajmy chwilę. 8 rozdział Ewangelii Łukasza od 20 do 50, od 22 do 56 wiersza. Dobrze, jak mamy problem, to ja tak. O. I już na pewno. Biblia otwarta, więc już zaraz treść będzie wyświetlona. 8 rozdział od 22 wersetu. O. Tak. I mam ten sam przekład, więc możemy śledzić na ścianie. Jeżeli macie Biblię, miejcie je przed sobą, a ja będę ten fragment czytał i proszę, zobaczmy ten dzień. I stało się pewnego dnia, że wstąpił do łodzi on i uczniowie jego i rzekł do nich: przeprawmy się na drugi brzeg jeziora. I odbili od brzegu. A gdy płynęli, on zasnął. I zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze i fale ich zalewały i byli w niebezpieczeństwie. Wtedy przystąpili do niego i zbudzili go, mówiąc: mistrzu, mistrzu, giniemy. A on, obudziwszy się, zgromił wicher i wzburzone fale, a one uspokoiły się i nastała cisza. I rzekł do nich: gdzież jest wiara wasza? Oni zaś, przestraszywszy się, zdumiewali się i mówili jedni do drugich: któż to jest ten, że nawet wiatrą i wodzie rozkazuje i słuchają go? I dopłynęli do krainy Gerazeńczyków, która leży naprzeciw Galilei. A gdy wyszedł na ląd, zabiegł mu drogę pewien mąż z miasta, który był opętany przez demony i od dłuższego czasu nie nosił odziania i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. A gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem padł przed nim i donośnym głosem zawołał: cóż ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Proszę cię, nie dręcz mnie. Gdyż nakazywał duchowi nieczystemu, by wyszedł z tego człowieka. Od dłuższego bowiem czasu szarpał nim, a choć go wiązano łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał te więzy, a demon pędził go na pustynię. Zapytał go więc Jezus: jak ci na imię? A ten rzekł: legion, gdyż wiele demonów weszło w niego. I prosiły go, aby im nie nakazywał odejść w otchłań. A było tam duże stado świń pasące się na górze. I prosiły go, aby im pozwolił w nie wejść. I pozwolił im. Gdy demony wyszły z tego człowieka i weszły w świnie, rzuciło się całe stado z urwiska do jeziora i utonęło. Pasterze zaś, zobaczywszy, co się stało, uciekli i donieśli o tym w mieście i po wioskach. Ludzie wyszli zobaczyć, co się stało, i przyszli do Jezusa i zastali tego człowieka, z którego demony wyszły, przyodzianego i przy zdrowych zmysłach siedzącego u stóp Jezusa, i zlękli się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, jak został uzdrowiony ten opętany. I prosiła go cała ludność okolic gerazeńskich, by odszedł od nich, gdyż ogarnął ich wielki strach. Wtedy on wsiadł do łodzi i zawrócił. A mąż ten, z którego wyszły demony, prosił go, by mógł być z nim. Lecz on odprawił go, mówiąc: wróć do domu swojego i rozpowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. I odszedł, rozprawiając po całym mieście, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. A gdy Jezus powrócił, przyjął go lud. Wszyscy go bowiem oczekiwali. A oto przyszedł mąż imieniem Jair, który był przełożonym synagogi, i padł do nóg Jezusa i prosił go, aby wstąpił do jego domu, gdyż miał córkę, jedynaczkę, w wieku około 12 lat, a ta umierała. A gdy on szedł, tłumy cisnęły się do niego. A niewiasta, która miała krwotok od 12 lat i na lekarzy wydała całe swoje mienie, a nikt nie mógł jej uleczyć, podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju szaty jego i natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus, kto się mnie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr, mistrzu, tłumy cisną się do ciebie i tłoczą. Jezus zaś rzekł, dotknął się mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. A niewiasta, spostrzegłszy, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem i padłszy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. On zaś rzekł do niej, córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju. Gdy on jeszcze mówił, nadszedł ktoś od przełożonego synagogi mówiąc, umarła córka twoja, nie truć już nauczyciela. Jezus zaś usłyszawszy to, odpowiedział mu, nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. A przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi, Jakubowi i ojcu i matce dziecka. A wszyscy płakali i żałowali jej. On zaś rzekł, nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. I wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. On zaś, ująwszy ją za rękę, zawołał głośno, dziewczynko, wstań! I powrócił duch jej i zaraz wstała, a on polecił, aby jej dano jeść. I wpadli w osłupienie jej rodzice. On zaś przykazał im, by nikomu nie mówili o tym, co się stało. Oto jeden dzień z życia Pana Jezusa. I widzimy w tym dniu, jak wiele fantastycznych rzeczy zostało dokonanych. Mamy kilka dzieł diabelskich. Mamy pierwsze dzieło diabelskie, którym jest burza, która zerwała się na wodzie. Za chwileczkę pokażę, że to nie była naturalna burza i był pewien cel tej burzy. Drugie dzieło diabła to ten biedny człowiek, który wyszedł z grobowców naprzeciw Jezusa Chrystusa, był opętany i zamieszkiwał w nim legion demonów. Trzecie dzieło diabła to choroba tej biednej kobiety, która od 12 lat cierpiała na krwotok, wydała wszystkie pieniądze na lekarzy i nie tylko, że stan zdrowia jej się nie poprawił, ale cały czas się pogarszał. I czwarte dzieło diabła, 12-letnia dziewczynka, która umarła. 12 lat to nie jest czas, by umierało dziecko. I to dzieło, tak jak i te poprzednie, zostały zniszczone przez Jezusa Chrystusa. Bo Syn Boży objawił się właśnie po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Kiedy patrzę na pierwszą część, kiedy Pan Jezus decyduje się przeprawić na drugi brzeg jeziora razem z uczniami, ja widzę swoje życie. Ja widzę w tym życie mojego przyjaciela Tomka, widzę życie mojej rodziny. Wiecie, oto Pan Jezus decyduje się z uczniami wsiąść do łodzi, przepłynąć z jednego brzegu na drugi brzeg. Wiecie, co ja widzę? Ja widzę życie. Początek jest drugi brzeg, który jest przed nami. Nasze życie jest to jak przepłynięcie z jednego brzegu na drugi brzeg. Pewnego dnia to życie się zaczęło. Moje 1 czerwca 1959 roku, a właściwie kilka miesięcy wcześniej w łonie mojej mamy. Ale kilka dni temu właśnie świętowałem 60. moje urodziny. Jacyś optymiści mi składali życzenia i mówili... Jesteś na półmetku. I wtedy powiedziałem sobie, tak, jak będę miał 100, zacznę zwalniać. To jest dobry czas. I moi kochani, zdaję sobie sprawę, że kiedy wypływamy w tę podróż, jest czas dzieciństwa, jest dobrze. Ja myślę, że my Polacy jesteśmy takim charakterystycznym narodem, bo większa część z nas uważa, że jest osobą wierzącą i w tej łodzi naszego życia już od samego początku jest Pan Bóg, jest Jezus Chrystus. I oto płyniemy sobie na drugi brzeg. To jest nasze życie. Mamy cały czas takie życzenia. Obyście bezpiecznie przepłynęli, czyli życzymy dużo zdrówka, pomyślności, 100 lat, niechaj żyje nam, prawda? A więc tutaj mamy wiele wspaniałych życzeń. Niestety życzenia nie mają mocy sprawczej. bo gdyby życzenia miały moc sprawczą, to byśmy wszyscy żyli przynajmniej 100 lat, bo wszystkim te życzenia są śpiewane. I kochani, w życiu jest tak jak na łodzi, na morzu. Są różne sytuacje. Raz jest taki czas, że mówisz tak, oj, żeby zawsze tak było jak teraz. Wszystko się układa, jesteśmy zdrowi, dobrze zarabiamy, dzieci dobrze się uczą, nie ma problemów, aby zawsze tak było. Niestety, życie jest podobne do oceanu. Jest czas, kiedy jest dobrze, ale są różnego rodzaju burze w naszym życiu. Jako, że my od dziecka się uczymy, więc uczymy się też radzić sobie z burzami. I czym jesteśmy starsi, tym mamy przekonanie, że mamy większe doświadczenie, aby sobie radzić z tymi burzami. Niestety, tego dnia, kiedy uczniowie wypłynęli z Panem Jezusem, Słowo Boże mówi, nagle, ni stąd, ni zowąd. Kim byli uczniowie Pana Jezusa? Niektórzy byli rybakami. Pan Jezus ich powołał w miejscu ich pracy. Oni nie tylko byli rybakami, znali się na rybach, ale oni znali się na żeglarstwie. Prawdopodobnie, gdyby cokolwiek pokazywało, że jest niebezpiecznie, aby popłynąć na drugi brzeg, by od razu powiedzieli, Panie, zostańmy, dlatego, że widzimy, że za chwilę pogoda się zmieni i może być niebezpiecznie. Ale tak nie było. Pogoda była piękna. Wydawało się, że nie będzie żadnych problemów. Usiedli sobie do łodzi. Pan Jezus usiadł na wezgłowiu, pochylił swoją głowę. Ja myślę, że uczniowie byli podekscytowani. Mówią, Pan Jezus jest z nami. Czujemy się bezpiecznie. Jest tak dobrze. O, nawet może sobie zaśpiewali jakąś pieśń. Wiecie, najlepiej o sztormach się śpiewa, kiedy ich nie ma. I może zaśpiewali w Polsce w kościołach, dzieci śpiewały taką pieśń. Gdy wokoło straszna burza, Jezus ze mną w łodzi jest. O, wiecie, kiedy dobrze jest, to takie piosenki naprawdę dobrze się śpiewa. I tu nagle, tak jak nagle Agnieszka, młoda dziewczyna z naszego kościoła, która urodziła dziecko, kilka tygodni później miała robione badania i otrzymała informację, masz czerniaka, nowotwór, złośliwy. Wiecie, przychodzi burza i czujesz się zupełnie bezradny. Przychodzi burza. Zobaczcie, uczniowie, żeglarze, dla nich sztorm nie był nigdy problemem, ale nie ten sztorm. Są burze, z którymi sobie radzimy. Nie wzywamy pomocy, dlatego że jesteśmy w stanie sobie poradzić. Są burze w małżeństwach, ale po jakimś czasie staramy się te burze wyciszyć. I po jakimś czasie mówimy, o, dobrze, że już ten kryzys minął. Ale nieraz przychodzą takie burze, że kryzys nie mija. Że ostatecznym elementem tej burzy jest to, że znajdują się w sądzie i nie chcą już być dalej sobą. Ta burza niszczy to małżeństwo. Ta burza niszczy życie człowieka. Co robić? Co robić? Jak tę burzę wyciszyć? Zobaczcie, uczniowie, którzy byli cały czas przy Panu, wiedzieli, kim On jest. Nagle stracili wiarę. Gdzie jest nasz Pan? Ile razy słyszę, ludzie w kryzysie krzyczą, Boże, gdzie jesteś? Gdzie On jest? Tutaj mówią, Panie, Ty śpisz. Nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? Nie widzisz, co się dzieje? Nie wiem, czy kiedyś przechodziłeś taką burzę, bo ja przechodziłem burzę, w której mówię, Boże, czy Ty jeszcze mnie widzisz? Czy Ty jesteś tutaj? Bo czuję się taki osamotniony. Czuję się tak źle. Ludzie poklepują mnie po plecach i mówią, nie martw się, jakoś tam będzie, a wszystko jest coraz gorzej. aż wreszcie mówią, no cóż, trzeba się z tym pogodzić, utoną, to już koniec. Wiecie, dlaczego ta burza była dziełem diabła? Dlatego, że diabłu zależało, żeby Pan Jezus nie doszedł do krzyża. Gdyby go utopił, nie zostałaby przelana ani jedna kropla jego krwi. Nie wypełniłoby się słowo. Diabłu nie zależało na tych uczniach. Diabłu zależało na Jezusie. Ale na to przyszedł Syn Boży, aby nie ulec diabłu, ale aby zniszczyć dzieła diabelskie. Wiecie, no musiałbym otworzyć teraz Facebooka i pokazać wam z daleka zdjęcie Agnieszki. Bo Agnieszka w ubiegłą niedzielę stanęła przed kościołem i mówi tak. Dziękuję wam wszystkim za modlitwy. Ostatnie badania. Nie ma żadnej komórki rakowej w moim organizmie. Oddajmy Bogu chwałę. Na to objawił się Syn Boży. Na to objawił się Syn Boży. O, ja myślę, że kiedy ta burza się ucieszyła, to wiecie, już wystarczy tych problemów w życiu. O, teraz już na pewno będzie lepiej. Więc dopłynęli do brzegu. A tam kolejna pułapka. Oto człowiek, który był opętany, w którym było legion demonów. Miał ponadnaturalną siłę, także łańcuchy rwał. Ludzie nie byli w stanie go poskromić. Człowiek swoją siłą nie jest w stanie tych rzeczy robić, które on robił. On miał potężną, ponadnaturalną moc. Tyle, że to nie była Boża moc, tylko to była diabelska moc. Nikt z ludzi nie był w stanie mu pomóc. Jak oni mogli mu pomóc? Wiązali go łańcuchami, żeby nie zrobił sobie krzywdy ani innym ludziom i odstawili jego na grobowce, bo na grobowcach on już nikomu krzywdy nie był w stanie zrobić. No bo jak inaczej? No bo co my własną siłą i mocą możemy zrobić? A on tak bardzo potrzebował pomocy. Moi kochani, ostatnio w naszym kościele mówiłem i czytałem pewne dane z bardzo dramatycznej sytuacji, która jest w tej chwili w Polsce, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież. 20% dzieci i niepełnoletnich młodych ludzi potrzebuje natychmiastowej pomocy psychiatrycznej w związku z depresjami, lękami i próbami samobójczymi. W 2000 bodajże 17 czy 18 roku policja 700 razy było zgłaszane próby samobójstwa przez dzieci. My nie mamy nawet psychiatrów przygotowanych do pomocy dla dzieci. Po prostu psychiatra w tym momencie nie jest przygotowana na ten problem, który się cały czas powiększa. Jak pomóc? Pół miliona ludzi uzależnionych. Prawdopodobnie gdybym się spytał, kto z was ma wokół siebie, może to być ktoś z bliskiej rodziny, dalszej rodziny, osobę uzależnioną od alkoholu czy narkotyków. Prawdopodobnie każdy z nas by podniósł rękę. Jest to niesamowity problem, który przynosi żniwo. Wiem, co Tomek mówi. Wiem, jakim było moje życie. Jak bardzo potrzebowałem Bożej pomocy. Jak moja babcia mówiła, Marku, wasze małżeństwo nie będzie, nikt nie wierzył w rodzinie, że będzie trwało dłużej niż 6 miesięcy. Moja żona nie była przygotowana, że wychodzi za mąż, za młodego, uzależnionego chłopaka, dlatego że ja ukrywałem mój problem, ale po ślubie już ukrywać nie byłem w stanie. Mieszkaliśmy w garażu, który miał 9 metrów kwadratowych. Nie było tam wody, nie było centralnego ogrzewania. Zimą kładliśmy dziecko do łóżeczka tak, jakbyśmy mieli wyjść z nim na spacer. W czapeczkę, w rękawiczki, bo rano para już była. Było bardzo źle. Moja żona nie wiedziała, co się dzieje. Rodzina próbowała mi pomóc. Dużo prędzej już jako z dzieckiem. Psycholodzy ze mną pracowali. Pierwszy psycholog to był psycholog policyjny. Dlatego, że jako dziecko zostałem zabrany na izbę wytrzeźwień prosto ze szkoły, bo poszedłem tam kompletnie pijany. A że nie mogłem z tej izby sam wyjść, zawieziono mnie do komendy dzielnicowej, gdzie matka czekała z płaczem. A później, 2 tygodnie później, wezwanie do komendy wojewódzkiej i spotkanie z psychologiem. Jakże dużo osób próbowało ingerować i pomóc. Ostatecznie wszyscy mówili tak, no trudno, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Wiecie, gdzie przyszedł największy kryzys w moim życiu? Bo ja wiele razy próbowałem ten problem, ja próbowałem te łańcuchy rozerwać. Ja wiele razy próbowałem z tego się uwolnić. Ja brałem mojego synka, dzisiaj to już jest dorosły mężczyzna, na kolana. Płakałem i mówiłem tak, synku, już nigdy nie zobaczysz taty pijanego. I kiedy ja to mówiłem, ja nie miałem zamiaru udawać, ja nie chciałem go oszukiwać. Kiedy ja mówiłem, to ja w sercu miałem taką determinację, teraz wezmę się w garść, ja już wszystko zrobię. I co? Tak, kilka, nieraz kilkanaście dni. I później z powrotem wracałem do tego samego miejsca. Ludzie, którzy nie mieli tego problemu, nie byli w stanie mnie zrozumieć, mówią, jak można nie pić, no zobacz, ja nie piję. O tak, no jest to bardzo łatwe. Dla kogoś, kto nie miał problemu. Weź podejść do człowieka, który jest na wózku inwalidzkim i powiedz mu, wstań, chodź, zobacz, jakie to jest łatwe. Ja nawet o tym nie myślę. Tak, to jest naprawdę łatwe, kiedy nie ma się takiego problemu. Potrzebowaliśmy pomocy. Nikt nie był w stanie. Przyszło załamanie. Największe załamanie przyszło w momencie, kiedy ja stwierdziłem, że nie tylko ludzie nie są w stanie mi pomóc, ale ja sam nie jestem w stanie sobie pomóc. Bo ktoś mi powiedział tak, Marek, jak ty sam sobie nie pomożesz, to nikt ci nie pomoże. I pomyślałem sobie, to jest inteligentne, mądre. Ale później przyszła katastrofa. Nie byłem w stanie tego zrealizować. Ale dziękuję za tego młodego chłopaka, który spotkał mnie na ulicy i powiedział mi, Marek, jest ktoś, kto ciebie bardzo kocha. Jest ktoś, kto przyszedł właśnie po to, aby takie dzieła zniszczyć. I pamiętam listopadowy poranek, niedziela, 1982 rok. Jestem zupełnie sam w takim małym pomieszczeniu w zakładzie pracy i tam przyszedł Jezus Chrystus. Kiedy moim przyjaciołom powiedziałem, co się stało, oni myśleli, że ja delirium dostałem, że ja potrzebuję natychmiast do psychiatry, glukozę trzeba mi podać do żył, bo już mam omamy wzrokowo-słuchowe. Ja mówię, to nie delirium, to Jezus. Na to objawił się Syn Boży, żeby te dzieła diabelskie zniszczyć. Kiedy ten człowiek został uwolniony, uczniowie mówią, Panie, chyba na dziś wystarczy. Pan Jezus mówi, jasne, wracamy do domu. Wsiedli do łodzi, a tam, czytamy, już tłum czekał na niego. Potężny tłum. Wiecie, dlaczego oni czekali? Bo on miał przyjechać, ale się spóźnił. Wiecie, dlaczego się spóźnił? Bo właśnie pewne dzieła diabła zostały zniszczone. I kiedy wyszedł na ląd, już pewien człowiek podszedł. Mówi, córka moja umiera. Przyjdź, pomóż. A oto inna kobieta, ciekawe, ta dziewczynka miała 12 lat i nagle się pojawia kobieta, która od 12 lat cierpi na krwotok, ale ona w sercu jest zdeterminowana. Ona wie, że lekarze już jej nie pomogą. Ona już wydała wszystkie pieniądze, które miała na lekarzy, nic jej nie pomogło, stan zdrowia jej się pogarszał. Więc ona nawet już nie była w stanie korzystać z najlepszych lekarzy, bo wszystkie pieniądze już poszły. Czy ona była osobą wierzącą? Pewnie, że tak. Przecież to była Izraelitka, a w Izraelu nie było ateizmu. Wszyscy wierzyli w Boga. Jakiego Boga? Boga Wszechmogącego. Boga, który ojców wyprowadził przez znaki i cuda z Egiptu i poprowadził do ziemi obiecanej. Oni wierzyli w Boga cudów. Znacie to powiedzenie? Jak trwoga, to do Boga. Czy ona się nie modliła? O, ja myślę, że wiele razy się modliła. Może ty jesteś w takim miejscu, że już od długiego czasu się modlisz i nic. Wiecie, to było bardzo smutne, kiedy o Agnieszkę zaczęliśmy się modlić. Był taki moment, że kiedy zaczęliśmy się modlić, wtedy zaczęło być coraz gorzej z jej organizmem. Wtedy trzeba było wycinać jej węzły chłonne. Wtedy okazało się, że są przerzuty. Czym bardziej my się modliliśmy, tym gorsze wiadomości na początku otrzymywaliśmy. Niektórzy kiwacie. Wiecie, ja na całym świecie, kiedy to mówię, że to jest dziwna rzecz. Zaczynamy się modlić i zamiast lepiej, to często jest tak, że jest coraz gorzej. I dużo osób tak kiwa. Tak. I to jest znak, że masz do czynienia z dziełem diabła. Komu zależy, któremu zależy, żebyś uwierzył, że tak już musi być. Że musisz się z tym pogodzić. No tak to już jest. Nie guć się z dziełami diabła, bo na to Syn Boży się objawił, aby te dzieła diabła zniszczyć. Kobieta chora na krwotok, która została w ponadnaturalny sposób uzdrowiona. W ostatnim czasie dużo fantastycznych rzeczy oglądamy, jak Bóg ingeruje w życie ludzi i dokonuje zmiany. W naszym kościele mamy gospodarza, ma na imię Mariusz. Mariusz był bezdomnym człowiekiem. Uzależnienie doprowadziło do zniszczenia małżeństwa. Uzależnienie doprowadziło do rozwodu. Znalazł się na ulicy. Miał bardzo miłosierną żonę, która nieraz mu kanapki na ulicę przynosiła. Ostatnio, kiedy byłem w noclegowni, wspomniałem o sobie, która prowadzi noclegownię w Legnicy, o Mariuszu i pokazałem zdjęcie. Ona mówi, znamy go, znamy go. Ale on był jakiś chudszy kiedyś. Ja mówię, był dużo chudszy. Mariusz potrzebował pomocy i ktoś mu powiedział o naszym ośrodku w Janowicach. I pojechał do Janowic. Tam Mariusz oddał życie Jezusowi Chrystusowi. Wiecie, historia Mariusza jest fantastyczna, bo nie tylko to, że on został uratowany. Później zaprosiliśmy Mariusza jako osobę bezdomną, żeby przyjechał do naszego kościoła i został gospodarzem w naszym kościele. Daliśmy mu mieszkanko. Ma mieszkanko. Jest w innej sytuacji. Ale jego żona się pojawiła. Ona oddała życie Jezusowi Chrystusowi. Przyjęła chrzest. Razem dzisiaj są w kościele. Ja czekam na ten moment, kiedy staniemy znów na ślubnym kobiercu, a ja ich pobłogosławię i powiem, jesteście znów mężem i żoną. Mój przyjaciel, pastor z Lubania, ma fantastyczne świadectwo. Kocham jego świadectwo. A szczególnie ten moment, kiedy mówi, moi kochani, mam dwoje dzieci z dwóch małżeństw z tą samą kobietą. Mam dwoje dzieci z dwóch małżeństw z tą samą kobietą. Tak, bo kiedy był w małżeństwie, miał dziecko, trafił do więzienia. Był człowiekiem bardzo agresywnym, bardzo brutalnym. Jego żona ten moment wykorzystała i wzięła rozwód. Kiedy wyszedł z więzienia, spotkał się z Jezusem Chrystusem. Kiedy oddał mu życie, te wszystkie rzeczy, został z nich uwolniony i zaczął szukać relacji z żoną. Ona nie chciała mieć z nim żadnego kontaktu. Ale ostatecznie któregoś dnia zgodziła się na rozmowę. I to był początek drogi, który doprowadził, że ona również oddała życie Jezusowi Chrystusowi. I stanęli na ślubnym kobiercu. I wskutek tego drugiego małżeństwa dziecko im się urodziło. Dwoje dzieci z dwóch małżeństw z tą samą kobietą. To jest Jezus. On właśnie po to się objawił, aby zniszczyć dzieła diabła. Diabeł chce niszczyć. On nie chce, żebyś był szczęśliwy w małżeństwie. I zobacz, w jednym małżeństwie potrafisz być nieszczęśliwy. Wydaje ci się, że jak będziesz miał drugie małżeństwo, to będziesz szczęśliwy. Jesteś w drugim małżeństwie, dalej jesteś nieszczęśliwy. Wydaje ci się, że może trzecie przyniesie radość, bo to już będzie inne zupełnie. I jesteś w trzecim małżeństwie i dalej jesteś nieszczęśliwy. I tak możesz do końca życia zmieniać małżeństwa i być dalej nieszczęśliwy. Bo ty sam własną siłą i mocą dzieła diabła nie rozwiążesz, nie zniszczysz, nie zniweczysz. Właśnie dlatego po to Syn Boży się objawił, aby to uczynić. I ostatnia rzecz. Zobaczcie, kiedy ta kobieta od 12 lat cierpiąca na krwotok doświadcza uzdrowienia, jest radość. W ogóle to jest niesamowita sytuacja. Ja jestem bardzo taki podekscytowany, kiedy czytam tę historię o tej kobiecie. Dlatego, że tutaj czytamy taką niesamowitą rzecz. Przepraszam. Już tylko sobie treść. Widzicie, to są maszyny i stary człowiek, który próbuje je używać. Ciekawa rzecz. kiedy kobieta zostaje uzdrowiona, ona wcale nie ma z tego powodu radości, ale jest przerażona i zaczyna się ukrywać. Nie wiem, czy zauważyliście to. Posłuchajcie. A niewiasta, spostrzegłszy, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem i padłszy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i natychmiast została uleczona. Nie zauważycie, że to jest dziwne? A niewiasta, spostrzegłszy, że się nie może ukryć, ona chciała się ukryć. Wiecie, dlaczego była taka jej postawa? Bo ona według prawa Izraela popełniła przestępstwo. Bo upływ krwi czynił ją nieczystą. Nieczysta osoba nie miała prawa dotykać innych osób, bo kiedy nieczysty dotykał czystego, co czynił? Czynił go nieczystym. Zanieczyszczał. Izrael. I co się dzieje? Ta kobieta dotknęła się szaty Pana Jezusa. Czyli według prawa ona świadomie, celowo dotknęła się go i uczyniła go nieczystym. Nie, ona nie uczyniła go nieczystym. To jego czystość zniszczyła jej nieczystość. Ona chciała się ukryć. Była przerażona, bo zrobiła coś bardzo złego. Ale tak by się stało, gdyby uczyniła to względem mnie lub ciebie. Ale nie względem Syna Bożego, który właśnie po to się objawił, aby zniszczyć takie dzieła diabła. I ostatnia rzecz. Przyszli słudzy z domu Jaira i mówią: nie truć już nauczyciela, bo dziewczynka nie żyje. Wiecie, co to znaczy śmierć? Śmierć to znaczy koniec. Pamiętacie Marię i Martę? Ten moment, kiedy Łazarz już jest umarł. I kto to? Marta czy Maria mówi do Pana Jezusa: gdybyś prędzej przyszedł, to jeszcze byłaby nadzieja. Ale on już umarł, czyli koniec. Tak, dla ciebie i dla mnie jest koniec. Zobaczcie, co się dzieje. Przychodzi Pan Jezus i co Pan Jezus robi? Pan Jezus niszczy śmierć. Życie, którym jest Jezus Chrystus, życie pokonuje śmierć. Ciekawa rzecz w ogóle jest. Pytanie mam do was. Kiedy czytamy tę historię, mam pewien dylemat. Czy ta dziewczynka w ogóle umarła? Przeczytam. Umarła córka twoja, nie truć już nauczyciela. Jezus zaś usłyszawszy to, odpowiedział mu: nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. A przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi, Jakubowi i ojcu i matce dziecka. A wszyscy płakali i żałowali jej. On zaś rzekł: nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. I wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. Zaraz, umarła czy nie umarła? Kto ma rację? Pan Jezus mówi: nie umarła, śpi. A oni mówią: nie, umarła. A co wy uważacie? Dobre pytanie. Płacić podatek cesarzowi czy nie? Umarła czy nie umarła? To zależy z jakiej perspektywy. Z perspektywy człowieka śmierć to jest koniec. Ale nie ma takiego terminu w Bogu, bo On nie stworzył człowieka do istnienia w krótkim czasie, ale stworzył go do życia wieczności. W zbawieniu bądź w potępieniu. Głoście Ewangelię. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony, ale będzie. Nie myśl, że śmierć jest końcem. Śmierć jest początkiem istnienia wieczności. W jakim miejscu? Zależy to od naszej decyzji. Ale wróćmy do tego elementu śmierć. Żyję w czasach, gdzie z tym problemem spotykam się na co dzień. Nawet wśród chrześcijan. Tak. Wiecie, że co jakiś czas spotykam się z umarłymi chrześcijanami, którzy mówią tak: pastorze, ja byłem wierzący, ale moja relacja umarła z Bogiem. Pewne doświadczenia, przez które przechodziłem, nie byłem w stanie sobie poradzić, przestałem wierzyć w Boga. Relacja z Bogiem umarła. Wspomniałem o małżeństwach. Jeżeli nie mam miłości w małżeństwie, jeżeli miłość umiera, małżeństwo przestaje istnieć. Śmierć. Kiedy umiera miłość w małżeństwie, małżeństwo przestaje istnieć. Formalnie ono jeszcze jest, ale tak naprawdę już go nie ma. Ja prowadząc duszpasterstwo dla małżeństw nieraz spotykam się z taką ciekawą odpowiedzią, i to szczególnie ze strony mężów. Kiedy w kryzysie małżeństwo spotyka się ze mną i rozmawia, zadaję na ogół kilka pytań. Pierwsze pytanie jest takie: jak długo jesteście małżeństwem? I wtedy oni sobie szybko przypominają. I pamiętam takie małżeństwo, gdzie on był pierwszy, powiedział: już chyba 6 lat. Ja mówię: dobrze. Drugie pytanie: kochasz swoją żonę? Kłopot. I nagle odpowiedź: ja już się do niej przyzwyczaiłem. Wiecie, wtedy zawsze krótko się modlę i mówię: Boże, chroń mnie, abym nigdy się do mojej żony nie przyzwyczaił. Bo jeżeli fundamentem twojego małżeństwa jest to, że jesteś przyzwyczajony, to znaczy, że tego małżeństwa nie ma. To znaczy, że już w tej chwili powinieneś modlić się o oczy, bo masz problem z pożądliwością seksualną. Bo kiedy miłość do tej osoby wygasa, wtedy zaczynasz patrzeć też na inne osoby. To jest naprawdę kluczyk, żeby pożądliwość seksualną wrzucić do twojego serca. Co czyni, że ona została twoją żoną? Bo uznałeś, że ona jest najpiękniejsza. To było to. Co miłość czyni w stosunku do kobiety, którą kochasz? Że ona jest inna niż wszystkie inne. Nie wiem, dlaczego Tomek nie zgodziłby się z tym, gdybym powiedział: Tomek, przecież ja mam najładniejszą, najpiękniejszą, najwspanialszą żonę na świecie. On tak dziwnie na mnie patrzy. A przecież zna moją żonę. Tak. Tylko że on zupełnie widzi inną osobę w tym miejscu, o którym ja mówię. A kim jest ta osoba? To jest jego żona. To jest Agata. Nie było tego w jakimś momencie. Ja uważnie słuchałem świadectwa. Ale później, kiedy przyszedł Jezus, przyszło życie do małżeństwa. Powróciła miłość. I ona znów jest najpiękniejszą osobą na świecie. Może umarło coś w sercu twoim. Może umarła relacja w małżeństwie. Może umarła relacja z twoimi przyjaciółmi, znajomymi. Nieraz widzę problemy w rodzinach. Śmierć między rodzicami a dziećmi. Rodzeństwo, które nie potrafi mieć z sobą relacji. Są to bardzo, bardzo przykre rzeczy. Ja wiem, że w takich sytuacjach każda osoba, która zaczyna mówić, ma rację. Bo by było inaczej, gdyby oni byli inni. Ja jeszcze nie znalazłem małżeństwa, gdzie by w rozmowie kryzysowej jedno z nich powiedziało: tak, moja wina, to ja jestem winny. Nie. Zawsze to jest tak, bo ty gdybyś była inna, tak? A ty spójrz na siebie, jaki jesteś. I ty masz rację, i ty masz rację. Tylko czy te racje przywracają miłość? Nie, one pogłębiają śmierć. Ale na to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć śmierć i przywrócić życie. Może wygasa w tobie życie Boże. On przyszedł po to, aby to życie na nowo rozpalić. Pan Jezus powiedział, że trzciny nadłamanej nie dołamnie, a lnu tlącego się nie zagasi. Jeżeli tam tylko się tli w twoim sercu, pozwól, niech olej Ducha Świętego zostanie wylany, a na nowo płomień wybuchnie. Płomień Bożego życia. Na to objawił się Syn Boży. Będziemy się modlić, moi kochani. Bo myślę, że moglibyśmy bardzo dużo mówić, różnych historii bym mógł opowiadać. Ale tu chodzi o to, żebyśmy my mogli dziś też czegoś doświadczyć. Doświadczyć tej mocy Bożej, która ucisza burzę. Wyzwala z depresji, lęku, strachu, myśli samobójczych. Przynosi życie tam, gdzie jest śmierć. Uzdrowienie tam, gdzie jest cierpienie. Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś ten sam i na wieki. On jest dziś ten sam. Powstańcie, moi drodzy. Halleluja. Moi kochani, miejmy taki przez chwilę czas, w którym możemy teraz wejrzeć w siebie. To jest naprawdę piękna rzecz, umieć wejrzeć w siebie. My na ogół wyglądamy w innych, mamy taki trochę problem wyglądania w siebie. A to może dlatego, że wiecie, jak ja teraz stoję przed wami i patrzę, widzę każdego z was, tylko tu w tej sali jednej osoby nie widzę. Wiecie, kogo tu nie widzę? Siebie nie widzę. Tak łatwo mogę ocenić. Och, takie okulary, co to za okulary? Prawda? To jest ciekawe. Widzę wszystkich, którzy mają okulary, tylko nie widzę siebie. Jesteśmy gotowi, żeby innych poprawiać, ale mamy problem siebie poprawić, bo nie potrafimy wejrzeć w siebie. I dlatego taki jest ważny moment, w którym umie wejrzeć w swoje serce i zobaczyć, czy jest tam coś, co wymaga Bożej ingerencji. Dlatego teraz zajrzyj do swojego serca. Spójrz do wewnątrz. Nie myśl myślami ofiary. Biedny, kochany ja, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie chce. Wszyscy tylko przeciwko mnie. Wyskocz z takiego myślenia. To jest ciekawe, że najwięksi sprawcy potrafią właśnie taką postawę ofiary najczęściej przyjmować. Pamiętam, dzisiaj wspominałem dwie młode dziewczyny, które przyszły szukać ratunku dla swojej mamy. Uzależniona. Już krwią wymiotowała. Jak pomóc mamie? Pastorze, jak pomóc mamie? Przyprowadźcie ją. Pastorze, my nawet z nią na temat tego nie możemy porozmawiać. Bo kiedy tylko odzywamy się i mówimy, mamo, zobacz, przecież ty masz problem, to nagle mama patrzy i mówi, to ja was własną piersią wykarmiłam. To ja was na rękach nosiłam. To ja, a wy ze mnie robicie. I nagle one, nagle okazuje się, że to nie ona ma problem, to nagle są złe córki, które nie kochają swojej wspaniałej mamy. A więc nie wchodź w miejsce ofiary, ale wejrzyj w serce i zobacz, czy wszystko jest w porządku. Bo jeżeli nie, to pamiętaj, jest Jezus, który dziś czeka na ciebie. On chce zaingerować w twoje życie. Może przechodzisz w tej chwili burzę. Nie szukaj winnych tej burzy. Nawet jeżeli znajdziesz winnego tej burzy, to ta burza dalej niszczy. Dziś potrzebujesz przyjść do Jezusa, aby On tę burzę wyciszył. Wiecie, pewien człowiek, który ma bardzo silną depresję, wiecie, czym on się pocieszał w rozmowie ze mną? Mówi, pastorze, no cóż, dzisiaj tylu ludzi, nie jestem sam w tym, tylu ludzi przecież dzisiaj ma depresję. Tylko czy to w jakikolwiek sposób rozwiązuje problem, w którym się znajdujesz? Dziś jest dzień, w którym Pan przychodzi w nowym powiewie, świeżym powiewie i pragnie coś uczynić w twoim życiu. Tylko czy ty jesteś gotów to odebrać? Na to objawił się Syn Boży. Niech ta sala teraz zamieni się w miejsce modlitwy. Pan Jezus powiedział, dom mój będzie nazwany domem modlitwy. Co to znaczy domem modlitwy? Domem, gdzie będziecie doświadczać Bożej obecności. Pamiętacie? I przychodzili do Niego ślepi i chromi w świątyni, a On ich uzdrawiał. Nie pocieszał. Nie klepał po plecach tylko, ale dokonywał zmiany ich życia. I dzisiaj Pan pragnie czynić to w twoim życiu. Czy potrzebujesz takiej pomocy? Czy jest burza, z którą walczysz i nie możesz sobie poradzić? Czy jest lęk, strach czy depresja, z którą chodzisz i nie możesz jej z siebie zrzucić? Czy jest śmierć w jakimś obszarze twojego życia i po prostu nie jesteś w stanie wzbudzić życie, bo po prostu jedyne co możesz, to możesz tylko mieć marzenia i pragnienia. Może jest choroba, która już tak długo trwa. Dziś przyjdź do Jezusa. Mam pytanie, kto z was dziś potrzebuje takiej modlitwy? Podnieś rękę na znak, jeżeli potrzebujesz takiej modlitwy. Jest wiele osób. Moi kochani, chcemy się z wami modlić.